Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa trochę nietypowo, bo o innej porze, innego dnia, ale mamy dzisiaj dobry pretekst w postaci rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego. Spróbujemy porozmawiać o tej wojnie trochę z innej perspektywy, jak myślę, czyli spróbujemy opowiedzieć tę historię z perspektywy politycznej, tej politycznej wewnętrznej, czyli jak wydarzenia roku 1920 wyglądały z perspektywy polskiego życia publicznego, a jak z kolei wyglądało to też z punktu widzenia tego, czym zajmował się ówczesny świat. To jest też bardzo ciekawy wątek. Jak zaczynamy opowiadać tę historię, to powinniśmy się jednak trochę cofnąć do wiosny 1920 roku, no co najmniej do tego momentu, kiedy marszałek Piłsudski podejmuje decyzję o zagraniu tej karty ukraińskiej, czyli mówiąc najkrócej od rozpoczęcia ofensywy na Kijów, z triumfalnym powrotem z tego Kijowa, z buławą marszałkowską dla marszałka Piłsudskiego, ale też i już z początkiem kryzysu, który potem doprowadzi do wydarzeń lata 1920 roku.
Tak, wyprawa kijowska była określana jako porównywana do wyprawy Bolesława Chrobrego sprzed bardzo wielu wieków. Był duży entuzjazm, było takie poparcie, ale niektóre partie polityczne, między innymi Narodowa Demokracja, no uważała trochę tak, że to trochę taka polityka awanturnicza, że to może przynieść złe konsekwencje. Poza tym zajęcie, pójście wojsk polskich tak bardzo daleko, aż na Kijów, no wiązało się z trudnościami logistycznymi. To było to zagrożenie. Poza tym na tamtych terenach poparcia dla Petlury Wielkiego nie było. Petlura w układzie z Piłsudskim zgodził się na oddanie Polsce terenów Galicji Wschodniej. Tam, gdzie był bardzo silny ruch ukraiński, ale skierowany głównie przeciwko Polsce. I tam przecież w 19 roku trwały walki polsko-ukraińskie o Lwów. Z kolei Petlura budował swoją państwowość, ataman Petlura, na terenach Ukrainy Naddnieprzańskiej.
No ja miałem przyjemność tydzień temu rozmawiać z Igorem Hałagidą i rozmawialiśmy o tym, że jest pewnym paradoksem, że Ukrainą, i to zarówno w tej perspektywie historycznej, jak i współczesnej, rządzą raczej politycy ze wschodu, czyli z tej tradycji Imperium Rosyjskiego, a nie Imperium Austro-Węgierskiego, mimo tego, że tym piemontem dla narodowości ukraińskiej była Galicja. Więc jest pewien paradoks w tej relacji. Tutaj historia z Petlurą dość dobrze to pokazuje. Mechanizm.
Ale on tam, poza tym Polacy wkraczając na te, Wojsko Polskie wkraczając na te tereny ukraińskie, no to trochę się zachowywali jak w takim, no może nie podbitym, ale kraju, który zajmują, no i po części zaczęli wracać polscy ziemianie, przegnani. No.
Myślę, że lektury Iwaszkiewicza jeszcze wciąż się zdarzają, więc mamy to doświadczenie pokazania, jak na Kijowszczyźnie wyglądało życie polskiego ziemiaństwa. Tak. Ja mogę powiedzieć tyle, że Piłsudski wyzwolił moją babcię, która znajdowała się w tym czasie w Kijowie i która opowiadała mi, jeśli można powiedzieć, że tradycja rodzinna jest tutaj jakimś przyczynkiem historycznym, no przede wszystkim o tych licznych, mówiąc najkrócej, wyzwoleniach Kijowa.
Tak, kilkanaście ich było.
No więc właśnie, więc w związku z tym wejście Armii Polskiej było jednym z epizodów tej historii tego obszaru. Mówiąc najkrócej, jak się wydaje, miejscowa ludność, zarówno ukraińska, rosyjska, żydowska, ona mówiąc najkrócej już była przede wszystkim zmęczona tymi kolejnymi wyzwoleniami, które często łączyły się z gwałtami i rabunkami, niezależnie od tego, jak bardzo, mówiąc najkrócej, ta armia wkraczająca czuła się tam gospodarzem lub wrogiem.
Tak, także tutaj no, nie było jakiegoś wielkiego entuzjazmu z przybycia wojsk polskich. No jeszcze na Ukrainie była tak skomplikowana sytuacja, że każdy kawałek był przez kogoś zajęty. Tu był na dole białogwardziści, tu gdzieś Machno anarchiści biegali, tu bolszewicy, tu petlurowcy, więc to wszystko tak się kotłowało na tej Ukrainie, nie było stabilizacji.
No i pan profesor zaczął mówić o tym wątku związanym z konfliktem pomiędzy białymi i czerwonymi. Ja myślę, że warto, żebyś żebyśmy, nim przejdziemy do polskiej polityki, porozmawiali trochę o tym wątku, tym bardziej, że w ostatnich latach ukazywały się książki, które mówiły o tym, mówiąc najkrócej, niewykorzystanym sojuszu Piłsudskiego z Denikinem, czyli mówiąc najkrócej, takiego sojuszu Białej Rosji z Polską przeciwko Czerwonej Rosji, co wydaje mi się trochę ahistoryczne, ale najważniejszym elementem roku 20 jest fakt, że to jest już czas, kiedy to Czerwoni, no, triumfują nad białymi. Tak, tak. Przypomnijmy, że to jest już po śmierci admirała Kołczaka, którego oddziały w zimie zostają rozbite, kiedy dochodzi do tej zdrady Korpusu Czechosłowackiego, który oddaje w ręce czerwonych admirała. Mamy sytuację właściwie już w tym czasie zajmowania wielkich obszarów Syberii przez Armię Czerwoną. Równocześnie oddziały Armii Ochotniczej zostają zepchnięte bardzo głęboko na południe. Czerwoni podchodzą pod Krym i zajmują obszary graniczące już z Donem, co otworzy tę kampanię, bym powiedział, która będzie wymierzona w białych kozaków. No i efekt tego wszystkiego jest taki, że Denikin oddaje władzę i pojawia się ten moment, jakby to powiedzieć, wydaje się już triumfu czerwonych. I paradoksalnie to wtedy następuje ta wyprawa kijowska.
Tak.
I to jest taka próba, rozumiem, zagospodarowania tego obszaru.
Pustki takiej, no właśnie, politycznej, wojskowej.
No tak, ale to w takim razie Piłsudski wraca do Warszawy, niezależnie od tego, co ma w głowie, jak bardzo przewiduje rozwój następnych sytuacji, no ale przeżywa największy triumf w życiu. Czyli mówiąc najkrócej, tam wyprzęgają konie, noszą go na rękach.
Nabożeństwa i tak dalej.
No właśnie, i na dziedzińcu Zamku Królewskiego otrzymuje buławę marszałkowską.
Ale wracając do tego Denikina. Jak były takie publikacje na emigracji, między innymi emigranci rosyjscy wydali taką publikację, kto spaść sowiecką władzę, kto ocalił władzę radziecką. To między innymi wymieniany jest Piłsudski, wymieniani są Finowie, bo jak Judenicz szedł na
Petersburg.
Piotr Ogród, to Finowie wstrzymali swoją ofensywę. Podobnie postąpili Rumuni, zajmując Besarabię i też wstrzymując, nie chcąc rozmawiać z Denikinem. Ale z Denikinem rozmowy się toczyły. Toczyły się rozmowy w 19 roku w Taganrogu, no ale te rozmowy nic nie dawały, bo Denikin stał na stanowisku, tak jak Kołczak i inni białogwardziejscy generałowie jednej i niepodzielnej Rosji, i co najwyżej godzili się na to, że Królestwo Polskie odłączy się od państwa rosyjskiego. Poza tym Biała Rosja cieszyła się sympatią mocarstw zachodnich, szczególnie Francji, która liczyła na to, że białogwardziści wygrają. Będzie mogła Francja odzyskać te miliony, które tam zainwestowała w gospodarkę rosyjską. W związku z tym dla Polski to też nie była dobra perspektywa, bo jak jest Czerwona Rosja, to głównym sojusznikiem Francji na wschodzie będzie Polska. Jeżeli będzie Biała Rosja, to głównym sojusznikiem będzie Biała Rosja, a Polska to na takim królestwie się skończy. Więc to, patrząc z perspektywy Piłsudskiego, on dochodził do wniosku, że z dwojga złego lepsza jest już czerwona niż biała, i to ta czerwona nieuznawana na zachodzie, a najlepiej by było, jakby w Rosji był nieporządek, czyli taki bardak, jak to się mówi, i żeby Rosja była słaba, a pomiędzy Rosją a Polską istniały państwa, które w mniejszym lub większym stopniu będą zależne od Polski, jedne sfederowane, drugie niezależne, które będą nastawione antyrosyjsko, czyli na przykład Ukraina, Petlury. No ale nie było ze strony białogwardzijskiej żadnych jakichś takich tendencji do ustępstw. Prowadzono też rozmowy z eserowcami, między innymi z Sawinkowem. Eserowcy to była bardzo silna partia na początku XX wieku i w XVII roku, no ale wtedy jak były już rozmowy, no to została praktycznie po części lewi eserowcy zostali wchłonięci przez bolszewików, reszta rozpadła się. Sawinkow był na emigracji i wielkiego znaczenia już w rosyjskiej polityce nie miał, chociaż on się opowiadał za współpracą z Polską na takich bardzo przyjaznych zasadach, ale w warunkach rosyjskich zniknęło centrum. Czyli z jednej strony byli bolszewicy, z drugiej strony białogwardziści.
Którzy w dużej części byli, mówiąc najkrócej, sierotami po imperium.
Tak. I jedni i drudzy stosowali bardzo brutalną taktykę w działaniach wojennych, mordowania się i tak dalej, i tak dalej. Więc tu z Denikinem nie wyszło. Prowadzono też jeszcze w 19 roku rozmowy z bolszewikami. Bo skąd się wzięli bolszewicy na tych terenach? No najpierw był Oberost, czyli należy pamiętać, że przecież znaczne tereny Imperium Rosyjskiego
były zajęte przez armię austriacką i niemiecką.
No to przecież od Finlandii aż po całą Ukrainę, gdzie nawet istniało takie państwo ukraińskie Skoropadzkiego przez jakiś czas. No i na mocy porozumień z 1918 roku te wojska niemieckie miały się stopniowo wycofywać. Zresztą one zrewoltowane same chciały się wycofać. No i z jednej strony szły oddziały polskie. Z drugiej strony zaczęły się tworzyć jakieś narodowe formacje, czy nawet próby stworzenia niepodległego państwa, co się dobrze udało Litwie, Łotwie, w miarę i Estonii, Finlandii na północy, Białorusinom w znacznie mniejszym stopniu, no bo ta ich Białoruska Republika Ludowa była dość słaba i enigmatyczna. A z drugiej strony szli bolszewicy. No i w tym 19 roku się oni ze sobą spotkali. No i rozpoczęła się ta wojna już w 19 roku. Z tym, że ona nie była na taką wielką skalę. To było tam o Wilno, co raz było polskie, raz było bolszewickie. Także tutaj były. No i rozmowy się toczyły. Pojechał tam na rozmowy z bolszewikami Ignacy Berner, syn pastora z Płocka, bliski współpracownik Piłsudskiego z czasów PPS-u, a z drugiej strony był Julian Marchlewski, polski szlachcic, który znał, jakby może, oni się nawzajem znali, bo to jedni i drudzy, chociaż jedni byli po jednej stronie, drudzy po drugiej, razem walczyli z caratem, czy w czasach rewolucji 1905 roku, czy trochę
no,
później.
No, ja powiem w ten sposób. Czarna legenda polskich nacjonalistów jest taka, że pomiędzy Trockim, czy też Leninem, a Piłsudskim była linia telefoniczna, przez którą panowie rozmawiali i uzgadniali stanowiska. A tutaj warto powiedzieć, że po wyborach 1919 roku my mamy w Polsce no taką, powiedział, koegzystencję polityczną. Czyli mamy ten obóz Piłsudskiego, który no, zachował wiele lewicowych różnego rodzaju sympatii. No i mamy narodową demokrację, która rządzi Polską, mając większość w parlamencie. Jeśli powiemy, że rząd Paderewskiego miał taki charakter kompromisowy i głównie był pomyślany jako rząd, który miał uzyskać zaufanie mocarstw zachodnich, no to potem mamy rząd Grabskiego, który jest już, jakby to powiedzieć, chyba w dużo większym stopniu emanacją większości parlamentarnej.
Tak, tak. Ale jeszcze mamy pamiętać o tym środku. Czyli mamy tutaj partie ludowe, no i najsilniejsza z nich, PSL Piast, wybitną osobistością, Wincentym Witosem.
On do gry przystąpi za chwilę, kiedy będziemy rozmawiali o tym ważnym elemencie politycznym, kiedy wobec zagrożenia bolszewickiego nastąpi taki moment wyjątkowy w polskiej polityce, czyli zjednoczenie wszystkich sił politycznych.
Tak, to rzeczywiście miało
dobrze, miejsce. Ale to w takim razie jeszcze skończmy tę historię, która dzieje się trochę poza Polską. Czyli mamy w tym czasie, mówiąc najkrócej, zainteresowanie świata już nie wschodem Europy, tylko ułożeniem relacji po I wojnie światowej. Tak. 19 rok Wersal, ale tak naprawdę w lecie 20 roku dochodzi do ostatecznych rozstrzygnięć co do losu Turcji, co paradoksalnie rozpocznie kolejną wojnę, tym razem grecko-turecką, ale tak naprawdę to Francja i Anglia, a już zupełnie Stany Zjednoczone, no trochę mówiąc najkrócej, straciły przekonanie co do tego zaangażowania w sprawy Europy Środkowo-Wschodniej w momencie, kiedy okazało się, że popierani przez nich biali przegrywają wojnę domową w Rosji i właściwie tylko poza tym ostatecznym rozstrzygnięciem różnego rodzaju wątpliwości granicznych na wschodzie, zainteresowanie wschodem z punktu widzenia Paryża i Londynu nie jest aż tak duże.
Nie jest takie duże, proszę pamiętać, że ani Wielka Brytania, ani Francja nie mają tutaj swoich kolonii. Oni się interesowali, co się stanie na Bliskim Wschodzie, do kogo będzie Mezopotamia należała, do kogo Syria i tak dalej, i tak dalej.
W tym sensie rozpad Imperium Tureckiego był znacznie bardziej ciekawy niż to, co działo się na wschodzie.
Poza tym, tu na wschodzie trudno było się połapać, co się w ogóle dzieje. politykom zachodnim. Poza tym jeszcze jedno. Mamy do czynienia z znacznym zmęczeniem społeczeństw Europy Zachodniej wojną. Mają dość wojny, wojna się skończyła i nie chcą myśleć o dalszej wojnie.
Głównym problemem jest to, żeby nie wybuchła rewolucja na wzór tego, co było w Rosji czy w Niemczech.
Tak, tak. Poza tym te siły rewolucyjne na terenie Europy Zachodniej i centralnej, a także i w Polsce nie są takie słabe. Nie są takie słabe i to zarówno wśród klasy robotniczej, wśród związków zawodowych. Partia Pracy sympatyzuje w Wielkiej Brytanii z rewolucją bolszewicką po części, ale także wśród kręgów intelektualnych. Mamy bardzo wiele osób, potem nazwanych przez Stalina pożytecznymi idiotami, którzy wyznają te komunistyczne idee. Ta idea była dość nośna. Poza tym jeszcze mamy tutaj komplikacje w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy Niemcy, Republikę Weimarską, która co prawda tam już szczyt tej fali rewolucyjnej to przypadł na 1918 rok i powstanie Spartakusa w Berlinie, trochę to osłabło, ale w dalszym ciągu te siły lewicowe mają duże znaczenie.
No, tam mamy do czynienia raczej z rozchwianiem politycznym pomiędzy siłami skrajnie prawicowymi i skrajnie lewicowymi.
I mamy ten bałagan po rozpadzie Austro-Węgier, czyli Węgry już doszły jakoś tam do siebie, wprawdzie okrojone dokumentnie, ale mamy Czechosłowację, która niby jest w sojuszu z Francją, no ale w stosunku do Polski zajmuje stanowisko mało przychylne, zajmując między innymi Zaolzie. No i jest tak, no i to wszystko, taki ten konglomerat tego, tworzy taką sytuację dla strony polskiej mało komfortową, można by powiedzieć, na arenie międzynarodowej. Niby granice na zachodzie są ustalone, ale mamy jeszcze sprawę Śląska Górnego, sprawę Śląska Cieszyńskiego, sprawy Warmii i Mazur, plebiscytu, więc to też do końca nie jest wszystko tak uregulowane.
Rozmawialiśmy o świecie tym wokół Polski, no a teraz przejdziemy do tej Polski. Gdy mówiliśmy o tej buławie marszałkowskiej dla Piłsudskiego, no przypomnijmy, mamy dwa rządy kolejne po Paderewskim, czyli Skulskiego i Grabskiego, w których mamy do czynienia z koalicją ugrupowań narodowych i chłopskich, bo to tak trzeba powiedzieć. Przy czym tym elementem lewicowym, jak rozumiem, jest PSL Wyzwolenie, który jest takim łącznikiem, jak mi się wydaje, politycznym w tym momencie pomiędzy Piłsudskim a rządami, które są sprawowane. No tu pojawiają się takie nazwiska jak na przykład Kazimierz Bartel, który potem będzie wyraźnie takim politykiem związanym z marszałkiem Piłsudskim. No ale mimo tego, że tą Polską rządzą ugrupowania chłopskie i prawicowe, to jak rozumiem to poczucie, że doszło do jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego, to jest maj, ale potem następuje to, co się właściwie, czego się nikt nie spodziewał, czyli na froncie następuje no, dramat zupełny, oddziały polskie wycofują się w popłochu z Ukrainy, na szczęście armia polska nie zostaje rozbita, co jest ważnym elementem tego, co zdarzy się potem w sierpniu 1920 roku, ale odwrót jest rzeczą, która z punktu widzenia polityki polskiej no jest prawdziwym trzęsieniem ziemi. Jest jakby potrzeba szukania nowego rządu, który by reprezentował po pierwsze wszystkie środowiska, ale też który mógłby zmobilizować ogół społeczeństwa, bo to chyba o to chodzi. Tak.
Nie trzeba się tu zwrócić uwagę, że jeszcze jest PPS.
Tak.
Tak, i to jest też ważną rolę odgrywa. Wprawdzie w wyborach nie uzyskał zbyt dobrego rezultatu, co było wielkim rozczarowaniem dla środowisk lewicowych, no ale jest i odgrywa znaczącą rolę, też będąc w znacznej mierze pod wpływem Józefa Piłsudskiego. Początkowo nawet można by powiedzieć tego, że będzie katastrofa, nie zauważono. Szczególnie w kręgach warszawskich, no życie toczyło się normalnie. Gazety donosiły tak skromnie o tym, co się dzieje na froncie. No i dopiero jak się zaczęły bardzo zbliżać te wojska radzieckie do terenów polskich, no to zaczęto zwracać uwagę na to, że to jest jednak realne zagrożenie. Poza tym były też nastroje takie rewolucyjne trochę wśród części ludności, wśród części robotników, to między innymi w Dąbrowie Górniczej, co dało sobie znać już w 18 i 19 roku, wśród chłopstwa, tak zwana Republika Tarnobrzeska, bunty fornali miały miejsce, pobór do wojska, który wprowadzono w 19 roku, nie za dobrze wypadł, więc można by powiedzieć, że to były takie no, po części nastroje sprzyjające stronie przeciwnej. Poza tym strona przeciwna chciała się pokazać, że bolszewicy to nie są żołnierze rosyjscy, że to nie jest strona rosyjska, tylko że to jest fortpoczta wielkiej światowej rewolucji. Obowiązywała wtedy zasada głoszona między innymi przez Trockiego, jego głównie, eksportu rewolucji. Że rewolucja nie będzie się zamykała tylko do Rosji, ale obejmie cały świat. No, obejmie przede wszystkim Niemcy, które staną się głównym ośrodkiem rewolucji światowej z racji na bardzo silną klasę robotniczą, ale dojdzie do Anglii i tak dalej, i tak dalej. No ale jak ci bolszewicy zaczęli wchodzić, zaczęli no, prowadzić swoją działalność, brutalną akcję, gwałty i tak dalej, a z drugiej strony, po stronie polskiej, nastąpiło takie otrzeźwienie, zrozumienie, że ci bolszewicy, czy słusznie, czy nie, że to jest kontynuacja tej Rosji, że teraz myśmy wyzwolili się, powstało niepodległe państwo niezależne od Rosji, a teraz druga Rosja w postaci bolszewików chce nam zabrać niepodległość.
No dobrze, ale to w takim razie to przeświadczenie właśnie było tą bazą, dla którego, która pozwoliła na to zjednoczenie wszystkich sił politycznych. Przypomnę, 1 lipca powstaje Rada Obrony Państwa. Tak. Pierw to jest, jej emanacją jest właśnie ten szerszy nieco rząd Grabskiego, ale to jest, okazuje się, za mało. I dopiero Witosa rząd jest tym symbolem zjednoczenia całego narodu, także już właśnie zrzeczonym PPS-em.
Bo Daszyński zostaje wicepremierem.
No właśnie, czyli mówiąc najkrócej, jest to taki rząd, w którym te ugrupowania narodowe są jakby lekko schowane za plecami przedstawicieli ugrupowań chłopskich i lewicowych.
Tak, i podejmuje ten rząd inicjatywy w kierunku społecznym. No, ustawa jest o reformie rolnej, która miała być dla chłopów taką zachętą do tego, żeby bronić tego kraju.
Rozumiem, jest to taka próba wyprzedzenia sytuacji, żeby to bolszewicy w Polsce ogłosili reformy.
Bolszewicy w planach reformy rolnej nigdy specjalnie nie mieli, bo to jest...
Choć Lenin potrafił się posługiwać chłopami, tak, więc to...
Tak. Ale to u nich to było hasło pozbycia się właścicieli i przejęcia przez takie no, pseudo-kołchozy, jeszcze wtedy nie kołchozy, ale przez gromadę, żeby ta gromada przejmowała te majątki. I tutaj były te hasła takie antyobszarnicze, bardzo wyraźne, zwrócone właśnie w kierunku ludności chłopskiej. Z drugiej strony mamy takie bardzo znaczne ożywienie w wielu kręgach politycznych i wśród młodzieży akademickiej, i wśród także ludności chłopskiej i robotniczej. I mamy zaciąg do ochotniczej armii generała Hallera, co w bardzo szybkim tempie ponad 100 tysięcy osób w tej armii się znalazło. Więc to był też taki sukces propagandowy. No i mamy takie jakby zjednoczenie. Jak to kiedyś powiedział Stalin, że kosa rewolucji trafiła na kamień w postaci polskiego patriotyzmu. No i to wtedy to było rzeczywiście.
Ale czy to jest dowód na to, że mamy do czynienia już z bardzo wyrobionym takim poczuciem narodowym? Kiedyś rozmawialiśmy w naszej audycji z panem profesorem na temat tego tworzenia się narodu polskiego w tych latach. No i to, jak patrzymy na jeszcze rok 18 czy 19, to pamiętam te głosy w parlamencie polskim, kiedy to przedstawiciele chłopów z Galicji mówili: przyjdzie najjaśniejszy pan i wybije wam to z głowy.
Tak.
Gdy tymczasem, jak rozumiem, w tym momencie, kiedy pojawia się to zagrożenie, nagle okazuje się jednak, że te wątki narodowe i patriotyczne są wystarczająco silne w polskim społeczeństwie, aby, mówiąc najkrócej, nie ulec pokusie kapitulacji, czy też
zdrady. Rewolucji, tak.
Właśnie, gdy
ale
tymczasem...
to jest taki moment, bo potem to jest taki charakterystyczne zrywy, że w momencie zagrożenia jest to poczucie jedności, jest ten zryw, poczucie zagrożenia minie i znowu wracamy
no
do
tak, ale
dawnej
to tutaj
sytuacji.
Musimy trochę...
Ale tutaj tak. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim z dość silnym zrywem narodowym. No, poza tym propaganda bardzo wiele w tym względzie robiła.
No tak, ale
bardzo
czym...
udana zresztą, pokazująca i wizualna, i i propaganda słowna zaangażowani byli.
No tak, ale jak rozumiem, tutaj jest to taki zryw, który łączy w sobie też właśnie, mówię, od Kościoła katolickiego po właśnie działaczy PPS-u, różne środowiska i też różne narracje, mówiąc najkrócej. Czyli, że nagle okazuje się, że w tą polskość wpisuje się i ksiądz Skorupko, a i ludzie z PPS-u
z czerwonym sztandarem,
tak, prawda?
Tak, także jest to spektrum bardzo duże i jest ten moment takiego wspólnego działania.
No dobrze, ale to takim rozmawiajmy o Józefie Piłsudskim, bo jak rozumiem, on ma wielki dzień triumfu w maju.
A potem dzień porażki. I tu jest ten takie dyskusje na temat załamania Piłsudskiego, czyli są przygotowania do kontrofensywy. Wojska bolszewickie są właściwie na przedpolach Warszawy. W Białymstoku powstaje tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Marchlewskim na czele. Wydaje ono
Dzierżyńskim także, co bardziej chyba znaczące.
Znaczące, tak? No, polscy szlachcice tam działają.
No tak, tak. Choć wtedy już WCK.
WCK. No, oni wydają odezwy, ale te odezwy i te ich działania nie przynoszą określonych rezultatów. Także wydają odezwy dla ludności żydowskiej, ale też jakiegoś wielkiego entuzjazmu wśród ludności żydowskiej one nie mają. Bolszewicy wydają się już tak silni, że dyktują w Mińsku Polsce warunki zawarcia pokoju, co oznaczałoby tam kapitulację, granica na Bugu, armia do 50 tysięcy. No, żeby są, no w zasadzie pewni zwycięstwa, jest to hasło, dajesz Warszawę, dajesz Berlin, że oni pójdą na całą Europę. No, Piłsudski przygotowuje, ale z drugiej strony ma pewne wątpliwości, czy będzie to zwycięstwo. No i wtedy składa tą taką dziwną dymisję na ręce Wincentego Witosa. Jedni mówią, że to jest przejaw załamania psychicznego, drudzy, że to był taki wybieg zaplanowany na wypadek, gdyby działania wojenne okazały się niekorzystne, bo wtedy lepiej by było, żeby rozmowy o pokoju prowadził nie przegrany wódz, tylko jakaś nowa postać, która będzie miała jakieś tam większe zaangażowanie.
No tutaj jest ciekawy wątek. Ja nie jestem zwolennikiem psychologizowania w historii, no ale przypomnijmy, że w 1926 roku, w momencie kiedy dochodzi do nieudanej próby wkroczenia do Warszawy, kiedy prezydent Wojciechowski odmawia jakby otwarcia drogi na Warszawę i kiedy wygląda na to, że dojdzie do walk pomiędzy sympatykami Piłsudskiego, a oficjalnym rządem. Też warto powiedzieć, że Piłsudski po prostu schował się w Sulejówku i układał pasjanse,
tak.
Więc taki element załamania wtedy no, był bardzo wyraźny. Tu mamy sytuację zupełnie odwrotną. Piłsudski nie układa pasjansów,
ale jedzie tylko do rodziny.
No tak, ale potem wyrusza do swoich żołnierzy, do elitarnej grupy żołnierzy, którzy wywodzą się z tradycji piłsudczykowskiej legionowej, do Śmigłego Rydza, który jest z tym wtedy, jak rozumiem, najbliższym dowódcą frontowym Piłsudskiemu. No i jakby szukają tego rozstrzygnięcia na polu bitwy.
Tak, tutaj no, trudno wejść w duszę Piłsudskiego. Na pewno miał wiele rozterek. Na pewno ta wizyta w domu i słowa poparcia ze strony przyszłej żony wiele dla niego znaczyły. To tak jakby chciał naładować, teraz się to mówi, naładować akumulatorium, nie? No. Ale wtedy takiego pojęcia jeszcze nie było, ale takiego wzmocnienia psychicznego, a z drugiej strony zabezpieczenia się na wypadek tego, jakby miało dojść do jakiegoś wielkiego kryzysu i załamania państwa.
No tutaj oczywiście mamy różnego rodzaju spory na temat tego, kto jest realnym twórcą planu zwycięstwa.
Tak, i nie dojdziemy chyba
do mamy generała Rozwadowskiego, mamy nawet generała Weigę, który jest takim, jakby to powiedzieć, też tym, który podkreślał potem, jak rozumiem, w perspektywie Europy Zachodniej to, że to bez tych doradców francuskich do tego zwycięstwa w Polsce by nie doszło. No ale tak naprawdę, jak to niektórzy historycy mówią, bardzo wyraźne było to, kto by odpowiadał za klęskę. No więc
tak,
jeśli
odpowiadałby Piłsudski. Nie Francuz, nie Rozwadowski, odpowiadałby Piłsudski. No i on ostatecznie ten plan zaakceptował.
No dobrze, ale to w takim razie, jak patrzymy na moment triumfu, triumfu, czyli to zwycięstwo, które no, chyba no, w najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewano się aż takiego triumfu.
Tak, armia ani w Polsce, Tuchaczewska, ani na Zachodzie.
Tak, znaczy wydaje się, że Polska znajduje się w sytuacji zupełnie podbramkowej, ale mówiąc najkrócej, to nie jest zatrzymanie bolszewików nad Wiśle, tylko jest po prostu wielki triumf. Armia Tuchaczewskiego zostaje praktycznie rozbita. Tysiące bolszewickich żołnierzy przekracza granicę z Prusami Wschodnimi.
I tam się poddaje.
No mamy do czynienia z sytuacją no, niewyobrażalnego triumfu, ale co ciekawe, nie wzmacnia to politycznie aż tak silnie Piłsudskiego, jakby się można było spodziewać. Jak patrzymy na późniejsze doświadczenia, czyli zarówno bitwę niemeńską, jak i przede wszystkim potem rokowania pokojowe w Rydze, to już ster jakby Polski znajduje się w zupełnie innych rękach.
Tak. I stąd się pojawia to słynne określenie cud nad Wisłą. Jest to określenie, które teraz ma pozytywną konotację, a wtedy było złośliwe, bo miał je wymyślić Stanisław Stroński, bardzo ciekawa postać, działacz narodowej demokracji, ale o żydowskich korzeniach. To była taka ciekawa postać. Potem Wincenty Witos to publicznił, ale też w takim kontekście złośliwym. Tak jak kiedyś było w 14 roku cud nad Marną, że tylko tam cud uratował Francję wtedy. Więc tu określono miano, że nie Piłsudski, tylko cud spowodował to, że...
Potem mamy oczywiście te wszystkie konotacje religijne które się wpisują później w słowo cud.
Tak.
I mamy efekt tego taki, że właściwie mamy takie zwycięstwo, które trochę, mówiąc najkrócej, przez chwilę traci ojca. Tak. A co by nie powiedzieć, mamy do czynienia chyba z dwoma ojcami. To jest z jednej strony rzeczywiście marszałek Piłsudski, a z drugiej strony to jest Zjednoczony Naród Polski.
Tak, tak, tak. Tak. Także tutaj mamy ten sukces. A sytuacja była taka, no, no rzeczywiście niepewna. Roman Dmowski, który za Piłsudskim nie przepadał, no teraz stoi ramię w ramię z Piłsudskim, bo widać to zagrożenie. Nawet poznaniacy, którzy byli niechętni Piłsudskiemu i rządom przez niego sprawowanym, no też tworzą takie jakby oddziały i stają po stronie. Nie wiemy, jak tam na dole było w społeczeństwie, ale widać było, że nie było jakichś buntów, nie było dezercji, nie było jakiegoś masowego poparcia dla tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego. No mamy też sojuszników w postaci oddziałów ukraińskich, które walczą u boku wojsk polskich.
Co jest symboliczne, bo mówiąc najkrócej, nie udało im się wywalczyć niepodległej Ukrainy, za to zachowali lojalność żołnierzy Petlury aż do samego końca, walcząc po polskiej stronie i zachowując, jakby to powiedzieć, etos żołnierski. Co ciekawe, walcząc w obronie Zamościa i Lwowa, który kiedyś był elementem sporu polsko-ukraińskiego.
No potem zostali potraktowani trochę tak.
To prawda.
Mało sympatycznie, zostali internowani w Bogosławie. Piłsudski przyjechał, powiedział, że ich serdecznie przeprasza, no ale to tak.
No tak, ale to już jest ten wątek, o którym żeśmy trochę zaczęli mówić, że niektórzy twierdzą, że mamy do czynienia z niewykorzystanym zwycięstwem. Że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, a potem jeszcze większe, jak się wydaje, triumf w Bitwie Niemeńskiej, nie zostały zdyskontowane politycznie, no bo Traktat Ryski jest, mówiąc najkrócej, jakimś rodzajem kompromisu pomiędzy aspiracjami Polski, a mówiąc najkrócej, pewnego rodzaju przekonaniami obozu prawicowego co do tej wizji Polski. Tak. Czyli mówiąc najkrócej, on nie pozwolił na stworzenie tych państw satelickich, które były marzeniem Piłsudskiego, które miały odgrodzić Polskę od Rosji, niezależnie czy białej, czy czerwonej.
Tak. No te państwa satelickie to był jeszcze taki problem, że w tych państwach, które miały być satelickie, nie były tych sił, które by chciały to uczynić. Czyli po stronie litewskiej była absolutnie odmowa jakiejkolwiek współpracy.
Na Białorusi było chyba trochę za wcześnie na jakiekolwiek marzenia o swoim państwie.
Są to odezwy Piłsudskiego do narodu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba stworzenia takiego księstwa litewskiego z czterech kantonów: polskim, żydowskim, litewskim, białoruskim. No to się wszystko nie powiodło, nie było tutaj jakiegoś wielkiego poparcia. I zwyciężyła praktycznie ta linia Dmowskiego, żeby zająć pewne tereny, które są ważne dla Polski pod względem strategicznym, ludnościowym i tak dalej, ale żeby nie iść za daleko na wschód.
Tu charakterystyczna była kwestia Mińska, która właśnie była takim emocjonalnym elementem.
Tak.
On znalazł się po stronie bolszewickiej, pozwolił na stworzenie białoruskiej SSSR i budowie tej państwowości białoruskiej, no już wyraźnie w czerwonym odcieniu.
No Mińsk był niezbyt wielką metropolią wtedy, bo metropolią dla Wielkiego Księstwa było zawsze Wilno. No i tam jeden z polityków polskich, jak były rozmowy na temat przyłączenia Mińska, to powiedział, a po co nam dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy Żydów? No bo Mińsk, to były takie, że za daleko nie trzeba iść, bo my nie będziemy w stanie tych mniejszości, które tam żyją, które z reguły mogą być wrogo nastawione do Polski, zasymilować, że to będzie niebezpieczne pod względem, tak samo pod względem gospodarczym. No te ziemie nie przedstawiały jakiejś wielkiej, szczególnie te tereny białoruskie, jakiejś wielkiej wartości.
No dobrze, ale co by nie powiedzieć, to niezależnie od tego sporu na temat traktatu ruskiego, to wydarzenia roku 1920 są wielkim triumfem zarówno wojskowym, jak i politycznym tego odrodzonego państwa polskiego. Zresztą jak popatrzymy na niektóre punkty tego traktatu ryskiego, no to w oczywisty sposób jest podkreślone, kto jest zwycięzcą. Znaczy to, że Rosja musiała oddać różnego rodzaju zabytki polskiej kultury.
Zabrane jeszcze po powstaniu listopadowym.
To prawda, czyli mówiąc najkrócej, zapłacić za czasy caratu i jakby to powiedzieć, być tym krajem, który mówiąc najkrócej spełnia warunki Polski, no było rzeczywiście niezwykłe. Z drugiej strony też warto podkreślić, jak patrzymy już my z perspektywy doświadczenia roku 39 czy 44, no było to zapewnienie Polsce tych 20 lat niepodległego rozwoju.
I jakiegoś tam, można by powiedzieć, spokoju. Co prawda nie zawsze ta granica była spokojna, tam były różne działania jednej strony, drugiej strony. Ze strony polskiej kontrrewolucjoniści przejeżdżali tam, tutaj stamtąd przybywali rewolucjoniści, ale to już było tak spokojnie. Trzeba też pamiętać, że to był pokój między Polską, Rosyjską i Ukraińską Republiką. Ta Ukraińska Republika, ta delegacja ukraińska była dość, jakby można powiedzieć, no śmieszna, to jest takie kolokwialne, bo po tamtej stronie nikt dobrze nie znał ukraińskiego. I w związku z tym Leon Wasilewski, który polski polityk, tu współpracownik,
ojciec Wandy Wasilewskiej,
tłumaczył ten traktat ryski na język ukraiński. Także to była taka, taka dosyć dziwna sytuacja.
Ale to ja przypomnę, że Lloyd George próbował sprawić przyjemność Michaelowi Collinsowi, czyli przywódcy Sinn Féin, a właściwie IRA w czasie pokoju, zawierania pokoju między Irlandią a Brytyjczykami w 21-22 roku i okazało się, że separatyści irlandzcy też nie znają języka celtyckiego, więc to...
Posiedzenia rządu litewskiego odbywały się często po polsku, bo nie do końca dobrze rozumiem.
No tak, ale to nie deprecjonuje tych narodów, które próbowały szukać swojej drogi do niepodległości.
Ostatecznie Korfanty, przywódca Polski na Śląsku, czytał trylogię Sienkiewicza, żeby ją dobrze zrozumieć po niemiecku.
No dobrze, ale to w takim razie...
To jest już inna kwestia.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy podsumować te wydarzenia roku 1920, to na co warto zwrócić uwagę? No ja próbowałem powiedzieć, że w ostatniej chwili, ale zbudowana jedność polityczna i moralna Polaków była tym kluczem rzeczywiście do zwycięstwa. Czy to jest takie spojrzenie, bym powiedział, przesadne, czy to jest rzeczywiście...
Nie, to jest rzeczywiste, bo niektórzy mówią o tej pomocy z Zachodu. No ale ta pomoc z Zachodu nie była na wielką skalę. Poza tym była blokowana przez Czechosłowację.
Jesteśmy w Gdańsku,
Dokerzy blokowali, co stało się potem jedną z przyczyn budowy portu w Gdyni. Właśnie strajk dokerów.
No i jakby powstanie Westerplatte, bo to był pierwszy jakby odpowiedź na to. No ale to w takim razie, jak patrzymy na to, na te zmagania, to też możemy powiedzieć, że świat był zdziwiony, zaskoczony, bo mówimy o tym, że wpisano potem Bitwę Warszawską w tę listę największych triumfów decydujących o losach świata, ale to rozumiem, że była to opinia jednego z brytyjskich generałów, którym docenił to tą bitwę, ale czy to była taka opinia całej opinii publicznej na Zachodzie?
Nie. Szczególnie brytyjskiej, bo Francja bardziej się interesowała tutaj sprawami polskimi, widziała w Polsce sojusznika. Strona brytyjska dosyć słabo się orientowała w tym, co się dzieje. No a Lloyd George był taki nastawiony niespecjalnie przyjaźnie w stosunku do Polski i uważał te polskie aspiracje na wschodzie za przejaw jakiegoś takiego polskiego awanturnictwa.
No tak, ale tutaj też warto powiedzieć na obronę tej brytyjskiej opinii, że ona po prostu uważała, że w nowym podziale terytorialnym w Europie Środkowo-Wschodniej nie należy tworzyć powodów do przyszłych sporów.
Tak.
Jak się okazało, zupełnie się to nie udało.
Nie udało, tak.
Bo wystarczyły te rzeczy, czy takie jak Korytarz Pomorski, czy też Wielkopolska, żeby, mówiąc najkrócej, relacje polsko-niemieckie popsuć na wiele lat, a już nie mówiąc właśnie o owych problemach związanych z mniejszościami narodowymi, ukraińską, czy też litewską, prawda?
Tak.
Tutaj jakby to powiedzieć, rozwiązania chyba takiego, który by wszystkich satysfakcjonował i był kompromisem na lata, pewnie nie było. Nie.
Poza tym my mamy takie przeświadczenie o tym, żeśmy uratowali Europę przed nawałą bolszewicka. No w pewnym sensie tutaj mamy rację. Natomiast taka świadomość tego na zachodzie Europy nie była dość powszechna. To nie było. To dopiero w Wielkiej Brytanii będzie Norman Davies ileś lat później wskazywać na to, jakie to miało znaczenie ogólnoeuropejskie. Także tu było zadowolenie, że tam na wschodzie coś się skończyło, że już nie ma bałaganu, że jakaś władza jest, taka jest, ale jest w miarę stabilnie i spokojnie, bo te społeczeństwa Europy Zachodniej najbardziej pragnęły tego, żeby nie było następnej wojny.
No
to
tutaj trzeba powiedzieć, że my mamy też tutaj tę inną perspektywę związaną z doświadczeniem I wojny światowej.
Tak.
I dla nas wydarzenia pomiędzy właśnie 11 listopada 1918 roku, a powiedzmy tym 15 sierpnia 1920 roku, to dla nas jest ten romantyczny moment odzyskiwania po 120 tam paru latach niepodległości.
I ta pierwsza wojna z tymi wszystkimi strasznymi konsekwencjami, z głodem, setkami tysięcy polskich rekrutów, którzy zginęli w armiach austriackiej, niemieckiej, rosyjskiej, bo to jakoś tak poszło w zapomnienie.
No właśnie, gdy tymczasem z perspektywy Francji czy Anglii, to 11 listopada nie jest dniem triumfu, tylko smutnego wspominania ofiar I wojny światowej.
Tak.
Te maki, które do dziś w klapach noszą panowie i panie w Wielkiej Brytanii, są doskonałym dowodem, jak silna jest ta pamięć w Europie Zachodniej.
Tak, nawet można by powiedzieć, że silniejsza niż II wojny światowej.
To prawda, to prawda. No ale my mamy ten swój dzień. Czyli ten 15 sierpnia 1920 roku z całą pewnością jest tym wydarzeniem, które realnie, mówiąc najkrócej, podkreśla tę polską walkę o niepodległość, ten triumf, którym jednak było odzyskanie niepodległości po tylu latach.
Jest to pierwszy triumf wojskowy Polski od czasów odsieczy wiedeńskiej.
To prawda. I jeszcze w dodatku, mówiąc najkrócej, jeśli porównywać te dwa triumfy w własnej sprawie, co nie
ale
bez
własnej
znaczenia.
I ogólnoeuropejskiej,
to
można
prawda.
By powiedzieć.
Tak. Wtedy było to trochę we własnej, ale głównie ogólnoeuropejskiej.
A tutaj we własnej, ale przy okazji ogólnoeuropejskiej.
Panie profesorze, no ale to w takim razie powinniśmy pamiętać o tym triumfie, o tych 20 latach, które zyskaliśmy na tworzenie własnego państwa, ale też i, co jest chyba nie bez znaczenia, na kształtowanie się takiego zjednoczonego narodu polskiego, który jednak po doświadczeniu zaborów był pewnym nowym zjawiskiem.
Tak, bo nawet przewidywano, że jak zabory potrwają dłużej, to wykształcą się 3 odrębne narody. Takie też były przewidywania.
Dobrze,
a tutaj nastąpiło, dzięki tej pierwszej wojnie, nastąpiło zjednoczenie. I to jest ten wielki sukces, że pierwsza wojna była, rozbiła te mocarstwa, a myśmy tę sytuację wykorzystali.
No dobrze, to w takim razie świętujmy, bo to jest chyba najważniejsze dzisiaj. Podkreślajmy te ważne elementy polskiej historii, tych bohaterów, których mamy, z marszałkiem Piłsudskim z całą pewnością na czele.
Tak.
Nie zapominając oczywiście o tych wszystkich, których tam dopisujemy do tej historii, bo rzeczywiście to jest ten dzień, w którym Polacy potrafili przezwyciężyć różnice, które ich dzieliły i zbudować rzeczywiście wspólny front wobec zagrożenia. wydarzenia, no które jak się okazuje nie było przesadzone, bo potem doświadczenia tego, co przeżyliśmy po roku 1939 i 1944 pokazywały, jak groźna była ta ekspansja bolszewicka, czy potem sowiecka na Europę Środkowo-Wschodnią i jak mogła mieć wielkie znaczenie dla zahamowania rozwoju tego obszaru, takiego no, także nawet cywilizacyjnego. Panie profesorze, bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że profesor Tadeusz Stegner był dzisiaj moim gościem, że rozmawialiśmy w wyjątkowej audycji, bo nie w środę, a w poniedziałek i nie wieczorem, a o 11:00, o myślę w jednym z najważniejszych wydarzeń historii Polski. Bardzo jeszcze raz dziękuję, panie profesorze, i dziękuję państwu za wysłuchanie audycji. Do zobaczenia. Już w środę o 23:00 zapraszam na swoją audycję. Wtedy porozmawiamy o innym triumfie polskich żołnierzy, bo porozmawiamy o wydarzeniach z 1944 roku, o dywizji generała Maczka i jej udziale w walkach pod Fales, ale także w wyzwalaniu całej Europy Zachodniej. Myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam.
Co za historia w Radiu Gdańsk.